Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
6,5 minuty po godzinie 11. Maciej Bogusławski audycję realizuje, Tomasz Olszewski. Dzień dobry. Katarzyna Piekło za chwilę zmieni Macieja Bogusławskiego. Widzę, że Maciej kiwa głową. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańsk. Oczywiście dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Cieszyć się czy się mniej cieszyć? Bo z jednej strony wygląda na to, że być może niektóre plony będziemy mieli dwa razy w roku. Bo wegetacja tak szybko galopująca.
No, na pewno jest zupełnie inaczej w tym roku, jeżeli chodzi o ogrody. Oczywiście ja się cieszę, dlatego, bo w sobotę był deszcz u nas. Teraz już nie wystarczy powiedzieć, że był deszcz gdzieś na Pomorzu, dlatego, bo jest to zupełnie inaczej. W każdej miejscowości jest zupełnie, zupełnie inna
Sopocie,
pogoda.
U mnie przynajmniej w Sopocie, w tej części Sopotu, gdzie ja mieszkam, też szykowała się burza. Zagrzmiało i spadło 17, no może 17,5 kropli deszczu.
No to u nas dokładnie to się stało w piątek. Grzmiało, było ciemno, już wszyscy panikowali, uciekali, ale niestety nie padało. To myśmy byli bardzo zawiedzeni, dlatego, bo naprawdę wyczekiwaliśmy tego
deszczu. Sucha burza, widziałem takie określenie, synoptycy
stosują
czasami.
Sucha burza, tak. Ale na szczęście w sobotę i to bardzo fajnie, tak akurat ja to troszkę mam szczęścia z tą pogodą, dlatego, bo mieliśmy warsztaty rano, ogród w pojemniku pomiędzy 10 a 13, potem ogród był otwarty, jeszcze zdążyliśmy kilku gości przyjąć i potem dopiero od około 3 zaczęło naprawdę padać, więc...
A wy w tym czasie ciasto z jabajbajem.
Tak, my ciasto w tym czasie z jabajbajem żeśmy zjedli.
Tak, tak żartowałem, bo na Facebooku widziałem, jak Katarzyna Bellingham te placki z rabarbarem apetycznie wyglądające wrzuciła, że tak powiem, w postaci zdjęciowej, a mi się przypomniało to, że to największy koszmar mojego dzieciństwa dla człowieka, który R nie wymawia. Ciasto z rabarbarem.
To prawda. Ale już teraz pan wymawia, także to już jest okej. Okay. Teraz ładnie.
Teraz już mówi, ja bye
Nie, ale ale właśnie rabarbar teraz i kruje w ogrodzie. Jeszcze można go zrywać, jeszcze jest nie taki, prawda, przerośnięty. Fajnie, można też nazrywać tyle, żeby zamrozić albo zrobić z tego albo sok, albo kompot. My robimy również taką lemoniadę z rabarbaru, bardzo fajną. Właściwie gotujemy ten rabarbar w takiej dużej ilości, tylko przykrywając właściwie wodą. Później docypujemy do tego sporo cukru. Cukier się rozpuszcza, bo to oczywiście ten rabarbar, ten napój już jest gorący i wtedy odstawiamy ten garnek na całą noc. Rano przesadzamy to wszystko przez gazy, albo przez duże sito, albo przez małe sito, wszystko jedno. I to rozcieńczamy z wodą mineralną. Albo niekoniecznie mineralną, może nie być gazowana, może być niegazowana, ale fantastycznie to jest właśnie zmieszać z wodą gazowaną, do tego dodać kilka, tutaj tak, specjalne dźwiękowe efekty pan Tomasz nam
wodę
zapewnia. I do tego dorzucić kilka garści liści mięty. I to jest naprawdę fantastyczne. I taką lemoniadkę też u siebie mamy teraz, bo ten rabarbar to jest po prostu taki smak lata. No to
a co
jest
z liściem?
Cudowne. Liść? Nic z liściem. Idzie na kompostownik.
Można dzieciom dać do zabawy.
No.
Jak byłem mały, to się na głowę zakładało.
Można. A trzeba uważać, bo te rośliny, jak jest tak strasznie gorąco. Drodzy Państwo, to jest ważne. Jak jest tak bardzo, bardzo gorąco, wiele roślin wytwarza różne olejki eteryczne. Szczególnie zioła. Takie rośliny, które my znamy jako zioła. Właśnie te wszystkie bardzo pachnące rośliny. I trzeba uważać, żeby latem, jak jest bardzo gorąco, a już mamy wiosnę, ale jest, mamy jeszcze wiosnę, ale jest bardzo gorąco. Trzeba uważać z tymi roślinami, bo niektóre rośliny mogą nas latem poparzyć, szczerze mówiąc. Tak jak jest gorąco, jak słońce jest.
Sosnowskiego.
No barszcz sosnowskiego to akurat już jest taki, no może nawet za bardzo radykalny przykład, bo po pierwsze to nie rośnie w każdym ogrodzie, a na przykład lawenda albo rozmaryn albo ruta. Ruta, dobrze mówię? Ruta, tak? Po polsku. Ruta.
Po polsku ruta.
Ruta,
ale
dobrze.
Nie wiem, bo jest jeszcze boruta.
Nie, ruta.
I to też
ruta.
Jest po polsku, ale trochę po diabelsku.
Nie, to ruta, bo po łacinie rue. Generalnie są rośliny w naszych ogrodach, które podczas mocnego słońca mogą nas poparzyć. Także uważajmy na to. Barszcz sosnowskiego, no akurat chyba tutaj nie mam tak strasznie dużo problemu z tym barszczem na Pomorzu, chociaż wiem, że tam dalej w zachodniopomorskim bardzo duże obszary. Tego to w ogóle nie dotykać. Ogólnie uważać proszę z roślinami baldaszkowymi. Tak? Zostawmy je owadom, ptakom, nie ruszajmy. A jeżeli chodzi o takie rabatowe, to też wilczomlecz. Nie wiem, czy Państwo zauważacie, ale jak wilczomlecz się albo liście zerwie z niego, albo się go przełamie, to taki biały sok wypływa ze środka i ten biały sok też może nas poparzyć. To nie będzie takie poparzenie jak gorącą wodą, że nagle będzie nas strasznie bolało i tak dalej, tylko po prostu będą znaki na skórze, będą takie blizny i jeżeli tego będzie dużo, to te blizny mogą na kilka tygodni pozostać. To nie zostanie na całe życie, ale tak może się stać. Także no, dzieciaków, tak jak pan mówi, że zakładaliście sobie coś na głowę, czy komuś tam trzeba założyć na głowę liście rabarbaru, trzeba troszkę uważać.
Ale ja żyłem w tych czasach, dzieciństwo moje przypadało, że na przykład pokrzywy to rosły i się przez nie przebiegało. Nikt nie wzywał pogotowia
z tego powodu. W moich czasach to się wpadało niechcący.
No i jeszcze babcia mówiła, że to bardzo zdrowo, bo nie będzie reumatyzmu.
Tak, bo nie będzie reumatyzmu. Mi się wydaje, że to tak się mówi dzieciom, żeby dzieci przestały płakać. Żeby pomyślały, że coś fajnego z tego będzie.
Dzisiaj
co?
Się puszcza film albo daje grę.
Nie, ja też mówię taką ściemę mojemu dziecku, też mówię. W każdym razie u nas był deszcz. Nie wiem, czy gdzie indziej był, bo bardzo często jest tak, że u nas jest, a zaraz obok nie ma. My mieszkamy w samym środeczku, naprawdę fizycznie w samym środeczeczku kółka radomskiego. Jak się spojrzy na mapę, to nasza działka jest w samym środku, dlatego u nas jest bardzo dziwna pogoda i czasami normalnie jest pół nieba takiego i nie może ten deszcz ani się przebić dalej, ani do nas, ani od nas. Także jak już pada, to już pada dłużej, a jak nie pada, to też nie pada bardzo długo. Także u nas był deszcz, ja jestem szczęśliwa, wszystko jest podlane, nawet donice, bo tak mocno lało. Tylko niestety trochę roślin takich bylinowych, jakieś powiedzmy, które wybujały przez to, że było tak bardzo gorąco dotychczas, one troszeczkę się, że tak powiem, no położyły, ale mam nadzieję, że dojdą do siebie. Szczególnie trawy ozdobne, śmiałek darniowy na przykład.
Śmiałek darniowy. Jak ktoś chce z Państwa zobaczyć, jak wygląda śmiałek darniowy w naturze, to w sobotę pewnie też można przyjechać do
ogrodu. Tak, śmiałek darniowy w ogóle dobrze, że Pan to powiedział, Panie Tomaszu, bo śmiałek darniowy faktycznie rośnie u nas w naturze. Na całym terenie północnej Polski, ja myślę, że i w całej Polsce na południu również, śmiałek darniowy rośnie na dziko w takich prześwietlonych miejscach w lasach. U mnie rośnie w takim półcieniu i w brzozowych lasach. I no właściwie u mnie to jest taki las mieszany, tam wszystko, co tam się wysiewa, i sosny, i brzozy, i drzewie, i dęby, i buki. I pomiędzy tym na mokrzejszych miejscach, nie na suchych, ale na mokrzejszych miejscach rośnie śmiałek darniowy. Tylko on jest niski, on jest mały, bo on jest, że tak powiem, normalny. A u mnie na moich rabatach ten śmiałek jest nienormalny, w związku z tym, że ja stosuję kompost jako ściółkę, który oczywiście jest bardzo, bardzo wartościowy. To te wszystkie rośliny na rabacie u mnie są tak ogromne, tak wypasione, że on wygląda jak taki daleki kuzyn. Ale to jest ta sama roślina, śmiałek darniowy. Piękna trawa ozdobna, która bardzo wcześnie zaczyna kwitnąć, no już kwitnie, chociaż powinna pewnie dopiero zaczynać kwitnąć, w związku z tym, że jest tak ciepło, ona rozpoczęła to kwitnienie wcześniej, ale to jest super trawa, jedna z pierwszych traw, która zaczyna w ogóle wyglądać ładnie zielono na rabacie w kwietniu, a potem i również kwitnąć. Bardzo ładnie wygląda z kocimiętką, z szałwią omszoną, z czosnkami ozdobnymi i na przykład z wilczą mleczem pstrym.
Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie zmienić nazwę miesiąca, bo mam wrażenie, obserwując lipy
tak,
że zakwitnie za tydzień ten fragment lipy, który mam najbliżej okna, on jest dobrze podgrzewany i zakwitnie. W czerwcu.
Już widziałam na internecie,
pszczoły,
że
też już się pojawiają pierwsze, mówią, no otwieraj się.
A pszczoły się pojawiają i znikają.
No właśnie, bardzo ponura sytuacja, rolnik. Tak?
Tak, no to jest tam, sytuacja jest taka i to nie jedna, nie dwie, nie tylko w Polsce. Ja nie mówię, że my jesteśmy jacyś gorszy czy lepsi. My jesteśmy tacy jak wszędzie indziej, gdzie są dostępne mocne środki chemiczne. To są wszystko bardzo mocne środki chemiczne.
Czy myślę, że jesteśmy tacy sami, tylko wydaje mi się, że troszeczkę opóźnieni, bo w niektórych krajach już zorientowano się, że te środki są zabójczo skuteczne.
Są tak samo jak w naszym kraju ludzie, którzy wiedzą, że to jest trucizna, a są ludzie, którzy
nie wiedzą
i są ale
ci,
nie
którzy na
chcą
tym zarabiają.
Wiedzieć, albo zarabiają na tym, więc no to tak naprawdę chyba każdy logicznie jakoś o tym myśląc, to wie, że to jest niezdrowe. Jeżeli nawet jeżeli mówi się, że oprysk, jeżeli jest używany odpowiednio, to nie jest tak strasznie zabójczy. Szczerze mówiąc, on też będzie zabójczy. My tego nie zobaczymy od razu, dlatego, bo może te pszczoły nie padną w tysiącach, może my nie padniemy w tysiącach, ale na nas to się odbije później w jakichś pokoleniach już kolejnych. Nie ma cudów.
I będziecie sami zapylać, przepraszam, pomidory.
Nie wiem, czy będziemy coś tam zapylać, czy nie, bo to jest naprawdę robota pszczela. Tego to by trzeba
albo
by było
trzmiela
zapylać ostro cały dzień i noc. Także, no niestety, ja powiem Państwu szczerze, że ja od lat, jak widzę plantacje, uprawy, ogromne uprawy rzepaku, ja mam bardzo, bardzo mieszane uczucia, dlatego, bo czytam trochę o tej roślinie i jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to też to w internecie, czy w książkach, czy w czasopismach, to też jest opisane, co to w ogóle jest za roślina. Nie jest to tak naprawdę naturalna roślina stworzona przez, że tak powiem, matkę naturę. Jest to roślina stworzona przez człowieka, żeby robić właśnie biznes, żeby robić, w Polsce robi się z tego olej. tutaj przywędrowała z Ameryki Północnej, z Kanady bodajże. I tak naprawdę, jeszcze nikt nie potrafi powiedzieć, czy nawet dla człowieka ona nie jest. Na pewno wiele osób się oburzy, ale prawda jest taka, że nie wiadomo, czy dla człowieka ona też nie jest tak do końca niezdrowa, czy zdrowa. Ale wiemy, że bardzo niestety, poza tym wszystkim, wiemy, że niestety to jest plon, który wymaga oprysków, tak? I też przy okazji wiemy, że to jest jedna z najbardziej miododajnych roślin, jakie w ogóle są dla pszczół. Więc jeżeli rolnik zrobi oprysk podczas słonecznej pogody, podczas dnia, kiedy te rośliny są pełne owadów, to jest niesamowite. Oczywiście tam ja słyszałam, że ten rolnik dostał karę i tak dalej, ale w ogóle dla mnie, no, ja nie wiem, że w ogóle takie rzeczy się mogą dziać, ale to się będzie działo, bo taki jest świat, no i tyle.
Ponura konstatacja. Ja widziałem, że te pytania się pojawią, bo widziałem także, że Maria Fal-Ławryniuk, znana także z dbania o dietę, wrzuciła przepisy na Facebooku na rozmaite dania już i syropy z kwiatów czarnego bzu. Bo zaczyna kwitnąć, tak, no i się czas. Pojawiają właśnie już pytania do pani Katarzyny. Witam, czy do syropu z czarnego bzu woda zimna, a potem zagotować? Na przykład.
Chyba
czyli
tak.
Zimną wodą zalać.
Ja powiem szczerze, że dopiero dzisiaj będę robiła mój bez, dlatego, bo u nas jeszcze nie ma. U nas jeszcze nie ma. Dopiero zaczyna rozkwitać, ale dostałam z okolic Sztumu bardzo dużo kwiatków dzisiaj rano, więc tam już to kwitnie i
na
to niedługo
szybciej.
Będzie. Tak, na pewno i w ogóle już w wielu miejscach ja widziałam, że też kwitnie. Także jak najbardziej.
Pani Beata też pyta, czy ma pani przepis na lemoniadę z kwiatów bzu czarnego.
Mam lemoniadę, ja sobie zaraz ją odświeżę dokładnie, żeby państwu podać ilości, dobrze? Ja to teraz tutaj sobie odświeżę na...
Ja sobie kiedyś zapisałem te ilości magiczne, ale nie mam tego kalendarza.
Nie, ja tego mam prawie, że w głowie, ale nie chcę mówić tego wiele razy, żeby państwu nie nakombinować. Więc zaraz to sobie przypomnimy dokładnie ilości. Ale na pewno możecie państwo sobie zapisać na liście składników, że będą to 24 główki kwiatów czarnego bzu, które są w pełnym rozkwicie, albo, że tak powiem, w pierwszej części tego rozkwitu, żeby to nie były takie kwiatostany, które już, że tak powiem, te kwiatki i te płatki opadają, bo to już nie będzie ten sam aromat.
I zostawcie państwo, oczywiście, bierzemy dla siebie tyle, ile nam potrzeba, pamiętając o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami, że jeszcze muszą inne owady przylecieć i skorzystać
A
na
nie
tym.
Tylko to... Nie tylko to,
a poza
ale
tym
jeszcze
czekamy na owoce.
Czekamy na owoce, dokładnie. Tak, ja zaraz tutaj tego, że tak powiem, sobie odszukam dokładnie tego przepisu, ale już wracając do tych pszczół, do tego rzepaku, to ja chciałam państwa poprosić, żebyście może pomogli pszczołom. Na pewno wielu, wielu, wielu z was to robi i tak, bo skoro słuchacie naszego programu, to na pewno już wiecie, że uprawianie roślin miododajnych, po prostu kwiatów kwitnących, tak, krzewów kwitnących, drzew kwitnących, to jest bardzo, bardzo pożyteczna rzecz. Także bardzo proszę, żeby jakby się dało raz na jakiś czas, tak delikatnie mówię, bo mogę gorzej mówić naprawdę, zamienić jedną tujkę na jakiś krzew kwitnący, na jakieś drzewko kwitnące i uprawiać wiele, wiele kwiatów jednorocznych, bylin, dwuletnich, żeby to wszystko kwitło, żeby była jak największa różnorodność, żeby jak najwięcej różnych owadów przylatywało do naszego ogrodu. I nie bójcie się, bo to nie będą osy. To nie będą szerszenie. Osy nie lecą do kwiatów, okej? Okay? Osy lecą do Coca-Coli na stole. Coca-Coli. Tak.
To ktoś pije jeszcze?
No nie wiem, moje dziecko, no myślę, że chętnie by wypiło. Ale naprawdę, to jest, taka jest natura osy. One nie pobierają pyłków z kwiatostanów. One mają zupełnie inne otwory gębowe. One potrzebują płynu. Więc dlatego one przylatują do owoców, które się rozkładają, do słodkiego soku, do słodkiego napoju. Czasami ja tam widzę też, że kradną mięso, bo raz mi widziałam na moich oczach, jak odlatywały z kawałkiem kurczaka, ale upieczonego, nie takiego żywego skórnika. Także one, ale do kwiatów nie lecą, tak? Także nie bójmy się zakładać rabat z roślinnością miododajną.
Byliśmy z żoną na kiermaszu i po zakupach skorzystaliśmy z ciasta pani Katarzyny. Pycha!
Bardzo się cieszę, a to była tarta wtedy. To jest super, to jest rabarbar z połączeniem. Powiem państwu ten sekret, bo to nie żaden sekret, bo to jest oczywiście w przepisie, więc na pewno ktoś też już dawno do tego dotarł. Ale rabarbar, który jest dodawany do tej tarty, albo do tego ciasta, które mieliśmy w sobotę, on jest mieszany z jednym opakowaniem budyniu waniliowego. I
z cukrem pudrem.
Nie. I no z cukrem też... ale również z posiekanymi migdałami. I to jest przepyszne wtedy. Ja wiem, pan Tomasz, tak jakby chciał.
To dobrze. W takim razie bardzo ważne pytanie, ponieważ nasz słuchacz, pan Grzegorz, jest laureatem konkursu miododajnego. O czym przypomina. Bardzo dziękuję za sadzonki pomidorów wygrane w konkursie miodowym. Świetnie się czują i już mają małe owoce. Czy można pomidory odżywiać dolistnie? Co zastosować? Jest ciepło, więc chłodno. Pozdrawiam się, pan Grzegorz.
Panie Grzegorzu, lepiej nie. Ogólnie nie. W ogóle nie. Pomidory nie lejemy na liście. Zresztą ogórki też nie lejemy na liście. Starajmy się podlewać wszystkie te rośliny do gleby. Tak, żeby, dlatego, bo jak to będzie na liściach, to zaraz przyjdzie choroba grzybowa i zaraz te rośliny będą marnieć i chorować. Nie, nie, nie. Tylko i wyłącznie do ziemi i dokarmiać, że tak powiem, doglebowo. Tak? Jak najbardziej. Dolistnie, ja wiem, że czasami ludzie stosują opryski na przykład z EM-ów, czy z gnojówki z obornika, żeby je wzmocnić.
Musimy chyba wyjaśnić, bo ktoś pomyślał tak, aha, struś EM-u, robią z niego wyciągi potem
straszą. EM-y to są efektywne mikroorganizmy, to są takie probiotyki, które można też kupić wszędzie i to jest fantastyczna rzecz. Niemniej jednak, nie wiem, według mojego doświadczenia, może macie państwo inne doświadczenie, ale u mnie one od razu cierpią. Podlewaliśmy teraz, mieliśmy właśnie podczas kiermaszu, mieliśmy również ogórki sałatkowe i były podlewane na pewno w pewnym momencie po liściach, bo od razu widzę, na liściach robi się taki, troszeczkę zaczyna się robić biały nalot. Także lepiej nie.
Liście zostawiamy w spokoju. Pani Beata pyta, a w ratunku proszę państwa. Inwazja chrabąszczy majowych. Co je odstraszy? O. Pani Kasiu, i tutaj jest znowu ta lemoniada, to na lemoniadę czekamy, ale po co odstraszać?
Mówiliśmy o chrabąszczach w zeszłym tygodniu z panem Jackiem, jak mieliśmy audycję i właśnie żeśmy się pytali, gdzie są majowe chrabąszcze. Majowe chrabąszcze są okropne. One są
cudowne,
nieprzyjemne, one są wielkie.
To drapanie tych łapek.
I one są okropne. I najgorsze jest to, że ich tak strasznie dużo. Ja przepraszam, jest mi bardzo głupio, ale one są straszne. Ale oczywiście bym w życiu
to latające pędraki są, prawda?
To są latające petardy chyba. One są takie ogromne. Ale ogólnie, no, drodzy państwo, one się skończą wkrótce. Ja nie wiem, czy pani na przykład miała w zeszłym roku tyle tych chrabąszczy, ale to nie jest tak, że one teraz, jest ich więcej dlatego, bo jest jakiś koniec świata.
To jest ich czas po prostu,
tak,
sezon.
Znaczy nawet nie tylko o to chodzi, ale te majowe chrabąszcze, one mają to do siebie, że one mają bardzo długi okres tego przebywania w ziemi, tak? W postaci... nie chcę czegoś głupiego strasznie powiedzieć, larwy,
no,
czy
pędrak ten,
tak?
Taki.
W postaci pędraka, one są bardzo, bardzo długo w glebie i to ja mówię czasami latami, okej? Okay? I może akurat w tym roku przypadł ten rok, kiedy one wszystkie wyszły. I teraz ma pani tam strasznie dużo tych majowych
Najpierw
żuków.
Są latami, a potem latamy.
Tak, ale ja w ogóle żadnych owadów nie odstraszajcie. Wszystko się przyda. Wczoraj mieliśmy fantastycznego gościa u nas, taki nasz przyjaciel Ben przyjechał i nam przywiózł taki pomysł na odstraszanie komarów. I generalnie to jest, bo do butelki wlewa się, z tego co pamiętam, jeszcze tego nie zrobiliśmy, do butelki plastikowej wrzuca się gorącą wodę, do tego cukier brązowy i do tego drożdże. Okej? Okay? Drożdże.
To w Wielkiej Brytanii też pędzą bimber?
On jest wali.
A, waliczyć.
W każdym razie wtedy tą górę butelki się ucina, do góry nogami wkłada się, że tak powiem, taki lejek się robi, prawda? I potem podobno te komary tam wchodzą
taką,
i już nie wychodzą.
Taką jak te pułapki feromonowe, czasami
tak,
możemy spotkać w lesie.
To jest właśnie coś takiego. To jest taka pułapka feromonowa. No i my od razu z Andrzu tak sobie pomyśleliśmy, tak na siebie popatrzyliśmy, pomyśleliśmy, kurczę, tak łyso, bo te nietoperze jedzą te komary. To znaczy, no i mi to nie przeszkadza, jak mówię, ja jakoś tam przeżyję te komary. Mój mąż bardzo się denerwuje, bo on w ogóle nie rozumie, jak może tak żyć, bo to jest z Anglii, więc nie wie, co to może być te komary. Ale my tego nie pryskamy, bo nie ma takiej chemii na rynku, chociaż mówią nam, że jest, ale to jest fizycznie niemożliwe, która będzie zła tylko dla komara, ale będzie dobra już na przykład dla murarki, które też cały czas latają.
Tak, ale jeżeli jest to preparat, który używamy na siebie, ja też jestem generalnie przeciwnikiem wszystkiego, tak, ale grałem koncert w plenerze i zostałem tak zaatakowany przez komary, że nie mogłem się opędzać, trzymając instrument i dano mi w przerwie preparat. Użyłem go i o dziwo, rzeczywiście podczas drugiej części zdecydowanie mniej mnie komary gryzły. No, być może uciekły po pierwszej części koncertu.
No to może komary po prostu nie ucierpiały, ale może pan, panie Tomaszu, ucierpi, może panu za rok odpadnie palec jeden na przykład.
Mogę wybrać, który.
Nie, ja tak się śmieję, ale słuchajcie, drodzy państwo, to też jest chemia, to, co my na siebie wylewamy przeciwko komarom. I na przykład mnie to śmieszy, bo ten mój panicznie bojący się komarów angielski mąż, który jest 1000% ekologiczny, on leje na siebie wszystko, co się da, jeżeli chodzi o komary.
Więc a komarzyce jest... ma?
Mamy komarzyce, one są jeszcze tycie maleńkie.
Bo mam komarzycę rozmnożoną, tak, ale purpurową mam.
Ale można że tak powiem, wysmarować czymś naturalnym. Citronela, lawenda, rozmaryn, wszystkie te zioła, które mają taki mocny, mocny zapach, one będą odstraszały komary. I właśnie to jest co? Odstraszały, nie zabijały. Dlatego, bo jak zabijamy u siebie jakieś owady, nawet które są dla nas uciążliwe, to już jest to duży wpływ na lokalny nasz
Poza
ekosystem.
Poza tym możemy zaprosić do ogrodu ropuchę.
No ropuch tak. No ja nie wiem, u nas jest tyle ropuch, że po prostu aż coś fantastycznego.
A komary i tak są.
Wszystko jest na szczęście. Gdyby nie było komarów, panie Tomaszu, to nie byłoby ropuch. Po cholerę, za przeproszenie, by poszły do Jarka.
I swędziało.
Do mojego sąsiada, by poszły gdzie indziej, tak, na komary. Po co by miał do nas przyjść? Dlatego my mamy wszystko u siebie. I tak jak mówię, najgorsze, tylko tak po cichu, żeby moje psy tego nie słyszały, ale najgorsze, co jak zwierzęta w ogóle, jakie są w naszym ogrodzie, to są nasze psy, które myśmy sami sobie jeszcze do tego ogrodu przywieźli. Także prawda jest taka, że takie małe szkodniki nie robią tyle szkody, co nasze zwierzęta domowe.
Chraboszcze wrzucało się kiedyś do kałamarza, ktoś z Państwa napisał. Cóż za okrutna metoda, ale
znaczy, no one
kałamarz
tam
był pusty, czy potem...
One zawsze leciały do światła. Pamiętam, że kiedyś zawsze na podwórku, jak graliśmy w koszykówkę, czy tam bawiliśmy się na dworzu, to zawsze one leciały do lamp i potem tak spadały i w ogóle... No to nie są fajne wspomnienia, no ale, drodzy Państwo, może być gorzej. Są kraje, w których się dzieją większe katastrofy owadowe.
A pamiętajmy, że jeżeli może być gorzej, to na pewno będzie, na razie będzie przerwa. Katarzyna Bellingham, zanim pojawi się przepis na napój lemoniadę z kwiatów czarnego bzu. Myślę, bardzo optymistyczne SMS-y.
Super.
W walce ze szkodnikami w skorupkach to mi takie goście pomagają, pisze pani Katarzyna. W nagrodę dostał odrobinę pasztetowej na deser po wyciągnięciu ślimaczków, pisze pani Katarzyna.
A to jeżyk, co?
Jest piękny jeżyk na zdjęciu w ciemnościach. A pani Gosia pisze, a ja słyszałam, że w Anglii jeże piją piwo, które ma wabić ślimaki, ślimak wpada do piwa, a jeże je jedzą i te ślimaki później odsypiają kasa, czy to prawda?
To prawda jest taka, że w Anglii większość osobników zamieszkujących ten kraj pije piwo. Również, tak, również ślimaki. Jest, w ogóle w Anglii oni odróżniają ślimaki z domkami od ślimaków bez domków, tak? To jest bardzo duża różnica.
Jak jest ślimak bez domków?
Generalnie ślimak bez domków to jest slag. To jest w ogóle taka sama nazwa, jest masakryczna, prawda? To już jest zła nazwa. Już wiemy od razu, że to jest coś złego.
Ale kojarzy się dobrze, znaczy w sensie odpowiada wyglądowi tego ochytnego.
Tak, to jest slag. A taki z domkiem to jest snail. To już zupełnie inaczej brzmi, prawda? Tak delikatnie, lekko i nikt do snaila nic nie ma generalnie. Ale slagów nikt nie lubi. Także to jest, się nazywa nawet po angielsku slag pub. Tak? To, co, o czym pani pisze. To są takie puby ślimakowe.
Czyli dla bezdomnych ślimaków.
Dla bezdomnych ślimaków, dokładnie. I faktycznie one tam, no to jest... Tutaj też ma pani dużo racji, bo jest dużo, tak nie do końca ludzie wiedzą, czy te ślimaki tam wszystkie umierają, czy one niektóre potrafią wyjść i pójść sobie do jakiegoś innego bezdomnego miejsca i sobie, że tak powiem, odespać tego kaca. Ale są znane ślimaki, ślimakowe puby w Anglii, są nawet sprzedawane takie puby, żeby zainstalować sobie w ziemi. Po prostu wystarczy butelkę obciąć na wysokości, powiedzmy 10 centymetrów, taką plastikową po 1,5-litrowym napoju, wkopać do ziemi, tam wlać tego piwa. Niektórzy mówią, że rozcieńczonego, niekoniecznie tak za dużo tego piwa, że tak powiem, żeby nie było za mocne, wystarczy. I one do tego tam są bardzo, to jest dla nich bardzo atrakcyjne, one tam przychodzą, wpadają, upijają się i potem w takim upojny sposób umierają. Ja nie wiem, ja swoich ślimaków w ten sposób nie zabijam, ja w żaden sposób swoich ślimaków nie zabijam. Tak jak mówię, ja w ogóle nic nie zabijam.
W ramach akcji nie zabijam, a uprawiam. Nasza słuchaczka Monika Anna napisała tak, znaczy przysłała nam zdjęcie przepiękne, kawałku ogrodu. Będzie wyżera dla pszczółek w warzenku, ale zdjęcie jest opisane. 50 słoneczników, 23 malwy, 225 astrów, 66 cynii, lwie paszcze, goździki,
ja czosnki. Chyba wiem, gdzie to będzie. Czy to nie będzie przypadkiem przed domem, na tym takim fajnym, dużym kawałku? Ja wiem, gdzie to będzie, bo ja...
Przy płocie jest.
Tak.
Przy płocie, który ma kolumienki z cegły.
Tak, bardzo dobrze. I tak trzymać. Ja dzisiaj się pochwalę...
Dużo słońca widać.
Dzisiaj widziałam przepiękny ogród. Tak przez okno z samochodu tylko, szybciutko, ale normalnie aż mi się zachciało żyć. Jechaliśmy oczywiście, jak zawsze jechałam do radia przez z Żukowa na Kokoszki i oczywiście od kilku tygodni cały czas tam jest korek. Kiedyś to się nie zdarzało. Ja naliczyłam chyba z 80 ciężarówek w drodze ode mnie, z Gołubia, aż tutaj. To jest, nie wiem, czy to więcej tego się zrobiło, czy nasze drogi się zwężyły. Nie wiem, ale jest naprawdę tragedia z tym dojazdem, bo zawsze na 11 do radia było bardzo łatwo dojechać. Teraz tutaj potrzeba o przynajmniej pół godziny jeszcze dodatkowo. Więc ja skręcam w lewo na Pępowo, tak? W pewnym momencie, jeszcze przed Kokoszkami i tam właśnie sobie jechałam dzisiaj rano. Tam jest pałac w Leźnie, tak? Tam jest Leźno.
Jest.
Tak. I właśnie w Leźnie, jeszcze nie dojeżdżając do końca miejscowości, gdzie był znak z przekreśloną nazwą, był po prawej stronie ogród. I ten ogród mi się strasznie podobał, bo po pierwsze wzdłuż płotu, od strony ulicy nie było wszystko wykoszone wykaszarką, tylko trawy sobie spokojnie, pięknie kwitły i pomiędzy tym trawami również dikie, piękne kwiaty. To już jest na posesji prywatnej, prawda, bo tam przy drodze, no to już inna sprawa, na to nie wpłyniemy, ale może na osoby prywatne jeszcze wpłyniemy. Także pod płotem od strony ulicy nie było wykoszone wykaszarką tak, żeby wszędzie było pięknie i sterylnie. Nie było. Było bardzo naturalnie i naprawdę pięknie. Za płotem znowu zauważyłam, że była taka sprawa, że był duży, duży trawnik, ale tylko część tego trawnika, który sąsiaduje bezpośrednio z tarasem, który jest za domem, tam tylko była trawa wykaszana. Powiedzmy taki placek, taki duży, dosyć okrągły placek, żeby dzieciaki się mogły bawić, żeby psy mogły pobiegać, żeby można było pokopać piłkę, a później reszta, aż do płotu, to wszystko była trawa pozostawiona do koszenia tylko raz w roku, powiedzmy w sierpniu, tak jak są sianokosy, pewnie na początku sierpnia w tym roku będzie. I to zostało pozostawione i w tym rosły kwitnące krzewy, tam była krzewuszka chyba, kwitły takie dwie duże krzewuszki obok siebie, były kwiaty. No aż zwróciłam uwagę na to właśnie, że tam było tak dziko i naturalnie i bardzo się cieszę, że nie wszyscy z Państwa całkowicie swoją trawę kosicie, tylko zostawiacie niektóre kawałki trawy, żeby po prostu na dziko sobie spokojnie rosły. Szczególnie jeżeli macie działki. Jeżeli nie jeździcie do tych ogrodów często, jeżeli jesteście tam raz na jakiś czas, to nie ma sensu mieć dużego trawnika, tylko zostawcie resztę naturze. No bo po co? Was tam nie ma, a wy zabieracie naturze tą trawę. Te kwitnące źdźbła, te kwitnące kwiaty.
Nie zabierać naturze. Pani Ola pisze, gorąco polecam dokarmiać pomidory skórkami od bananów. Do ziemi oczywiście. Pomidory kochają potas.
Można dokarmiać bananami. My nie dokarmiamy, szczerze mówiąc, ale tutaj my znamy tą metodę prawda, od naszych słuchaczy. Można spróbować. Skórka od banana, czy ma potas, czy nie ma potasu, przede wszystkim jest materią organiczną. Ona się rozłoży, to będzie kompost, to będzie na pewno coś dobrego, także na pewno to nie zaszkodzi. Jak najbardziej. Ale oczywiście ja tutaj zawsze opowiadam Państwu, że przede wszystkim potas to w żywokoście i w popiele z kominka z drzewnym. To jest faktycznie fajne, nie?
Pani Dorota ma problem. Wysiałam do gruntu lawendę miesiąc temu. Nie wzeszła. Próbować jeszcze raz jesienią?
Wysiać do gruntu lawendę?
Tak, z tego wynika. Wysiałam do gruntu lawendę miesiąc
temu. Nie, ja bym w ogóle do gruntu lawendy nie wysiewała. Ja bym wysiewała lawendę do takiej jakiejś tacki, do czegoś takiego raczej, na wiosnę. Na jesień też można spróbować, ale naprawdę polecam, jeżeli pani chce sobie rozmnożyć lawendę, to zyska pani kilka lat i też na pewno będzie miała pani sukces, bo bardzo łatwo rozmnaża się sposobem wegetatywnym. Po prostu wziąć sadzonki. Teraz, troszkę później latem, można przez cały sezon pobierać sadzonki. Bardzo łatwo się robi naprawdę z lawendy i w ten sposób sobie ją rozmnożyć. Poza tym zawsze jednak, jeżeli stosujemy taki sposób wegetatywny rozmnażania, czyli na przykład przez robienie sadzonek, przez jakąś część zieloną tej rośliny, czy przez korzeń, coś, co już istnieje, tak, że tak powiem, że nie musimy nowego życia, że tak powiem, rozpoczynać przez nasionko, to jest inny sposób rozmnażania się, to zawsze jest szansa właściwie 100%, że wszystkie te cechy rośliny rodzicielskiej ta nowa roślina będzie miała. Także z tymi nasionkami to jeżeli by pani naprawdę bardzo, bardzo chciała z nasion, to polecam naprawdę na rozsadę w domu, w szklarni, ale nie wprost do gruntu.
Dzień dobry. Mam na balkonie pomidorki koktajlowe i truskawki i poziomki. Czym to nawozić, bo to przeznaczone dla mojej wnusi. Jest malutka, ale postanowiłam wychować sobie małą ogrodniczkę, no i ma być zdrowo. Bardzo dziękuję.
Super, fantastycznie. Bardzo, bardzo się cieszę i wnuczka ma wielkie, wielkie szczęście. Ja też właśnie, mój dziadek też we mnie zaszczepił taką miłość do ogrodu, także to jest taki pomiędzy dziadkami a wnukami chyba
ten,
jest taka specjalna
więź.
I ten
zapach, który zostaje na całe życie, który sobie przypomniałem, podchodząc do tych pomidorków, które koło mojego auta postawiła pani Katarzyna i dotknąłem tej gałązki, łodyżki, tak, i powąchałem łapę, to pamiętam jak z babcią ten zapach w tym gąszczu pomidorowym, który miała babcia w ogródku.
Tak, tęsknimy za naszymi dziadkami, ja bardzo tęsknię. Ja myślę, że jeżeli pani, gdyby pani mogła, to naprawdę bym poleciła, nie wiem jakie tam są warunki, ale jeżeli by pani mogła pójść na łąkę, pozbierać troszkę, kilka liści żywokostu i zrobić sobie z tego żywokostu gnojóweczkę, nawet w małych ilościach i potem bo się potem ją rozcięcza, więc ona na bardzo, bardzo długo wystarcza, by wystarczyło pani spokojnie takie nieduża beczułka na cały sezon, to tym podlewać, bo w tym jest dużo potasu i rośliny kwitnące i owocujące potrzebują dużo potasu. Nie podlewać gnojóweczką z pokrzywy, dlatego, bo pokrzywa ma dużo azotu, a azot jest odpowiedzialny za zielone części roślin, więc my nie chcemy teraz zielonych części, tylko teraz chcemy owoce i kwiaty, prawda? Także można tym by było najlepiej, ale można spokojnie podlewać produktem, który można po prostu kupić w sklepach ogrodniczych z hodowli dżownic. Tylko proszę, bo to też jest naturalny środek do karmiania roślin, do karmiania gleby. Tylko proszę uważać, bo teraz jest bardzo dużo takich produktów na rynku. Jeżeli będziecie państwo kupować jakiś niby albo i naprawdę naturalny środek do urzeźniania swoich plonów, to poczytajcie z tyłu, ile tam faktycznie jest tego naturalnego, a ile jest syntetycznego, sztucznego, mineralnego. Dobrze? To jest bardzo ważne. Ale wiem, że są na rynku fajne, płynne nawozy właśnie z hodowli dżownic i to jest też naturalne i mają zbalansowane składniki, więc jeżeli będzie pani to robiła wystarczająco często, przynajmniej raz w tygodniu podlewała z nawozem, to na pewno będzie pani miała piękne plony.
Ja myślę, że pani Agnieszka ma tutaj pytanie, które gdybyśmy znali na nie odpowiedź, to bylibyśmy bogaci. Bo pani Agnieszka pisze tak. Witam. To jak ekologicznie zabezpieczyć się przed kleszczami? Przepadamy za spacerami, lasem, dzikimi rejonami, przez gęstwiny. Jak się zabezpieczyć, nie stosując chemicznych środków na ciało? Ja w tym roku 3 wyjąłem z siebie.
Są osoby. Ja czekam od koleżanki, która zajmuje się takimi naturalnymi właśnie miksturami. Czekam na taki przepis od niej. Mam nadzieję, że się podzieli. Ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o kleszcze, to jeżeli idziemy do lasu, to idziemy w kaloszach, dlatego, bo kleszcze siedzą głównie w dużej, wysokiej trawie, także ubierzmy kalosze.
Ja mam w niskiej trawie w ogrodzie kleszcze, leżę sobie, czytam książkę, a kleszcz włazi na mnie i idzie mi po ręce, żeby się wpić.
Tak. I właśnie
zębiska
to jest druga
ma
rzecz.
Wielkie, jak smok.
I to jest druga rzecz. Po prostu musimy się przeglądać i oglądać. Codziennie, no nie wiem, aż tak, ja mieszkam w lesie i ja jeszcze w tym roku nie miałam żadnego kleszcza tutaj, panie Tomaszu. A gdzie to tam, że tak powiem, w mieście?
O, nie mogę mówić gdzie, przy ludziach nie mogę mówić.
No ale to tylko chcę wiedzieć, czy w mieście, czy poza miastem?
Nie, w ogrodzie, tu w Sopocie mnie. Tak? Trzy kleszcze już
zaatakowały. To są jakieś miejskie, zwariowane kleszcze.
Nie, bo po prostu niestety na posesji obok poprzedni sąsiad posadził gigantyczne leszczyny, które zasłaniają przez cały świat, odcinają mnie od słońca, jednocześnie powodują u mnie inwazję kleszczy.
Tak, tylko też pamiętajmy, że kleszcze niekoniecznie są w drzewach.
W trawie bardzo lubią.
Tak, jest trawie. Więcej w trawie. To nie takie, że one tak spadają na nas z tych drzew, tylko trzeba przede wszystkim właśnie starać się, żeby jednak to obuwie takie odpowiednie do lasu. Zresztą w ogóle do lasu czy powinno się chodzić, szczerze mówiąc, do takiej, w takiej wysokiej trawie, tak, w kaloszach, bo mogą być różne niespodzianki. Ja ostatnio poszłam w kaloszach i miałam żabę w kaloszu. Także to tak się ma kalosze, to też można mieć niespodzianki.
Żaba w kaloszu.
Wpadła mi do kalosza i chyba się bardzo przestraszyła, ale nie zgniotłam jej. Wyrzuciłam ją z wielkim krzykiem, bo się trochę zdziwiłam, no wiadomo. A w każdym razie...
Bez pocałunku?
Bez pocałunku, już dziękuję, już mam wystarczająco. Pocałunków. Naprawdę trzeba się koniecznie przeglądać. I każdy ma troszkę inną historię, każdy ma troszkę inny problem. Ja mam taki problem, że ja mieszkam w lesie, dookoła mnie jest las, ja jestem w ogrodzie cały czas, chodzę pod drzewami, a do mnie kleszcze przynoszą moje psy. Ja wiem, to tak troszeczkę brzmi, jak ja bym miała problem z tymi psami, czyli bo ja już drugi raz o nich mówię
dzisiaj.
Pies
najlepszym przyjacielem człowieka.
Tak, ale ja mam kudłatego psa. Mam kudłatego psa, dużego flata i ona po prostu i ona oczywiście jest moim bossem. Ona przychodzi i ona siedzi u mnie na sofie w domu, jest wtedy większa ode mnie, patrzy na mnie z góry i przechodzą z niej na mnie kleszcze. Jedyne kleszcze, jakie znajdujemy, to te, które przechodzą do nas z psów. Także też trzeba uważać na pieski.
Jeszcze inne zwierzęta w ogrodzie mogą się pojawić. Pani Ela pisze, punktualnie o godzinie 21 w ogrodzie mam gościa. Olbrzymi dzik przychodzi się najeść. Dokarmiam go, bo boję się o moje kwiatki. Co robisz? Na razie nic nie zniszczy.
Czyli haracz, tak? Tak zwany.
No chyba tak, ale jaki punktualny.
Pani go dokarmia, pani go tak zaprasza do domu i tak jedzie sobie kolację razem. To super by było, nie? Nie no kurczę, no płot. Tylko i wyłącznie płot i to taki porządny płot, bo skoro, poza tym jak pani go teraz dokarmia, to on może się pani zakochał i on już nie będzie nigdy chciał odejść. Nawet jak pani postawi płot, to on może zapukać do drzwi.
o 21 kolacja, to jest przyzwyczajenie drugą naturą dzika.
To znaczy, no to jest problem. Ja też mam ogromną część ogrodu, która jest nieotoczona płotem. I tam mamy zniszczenia, jeżeli chodzi, szczególnie zimą, jeżeli chodzi o sarny przychodzące bardzo wczesną wiosną i zżerające do końca już wszystko, co mamy na naszych zagonach kapustnych, już wszystkie jarmuże, brukselki, wszystko jest zjedzone. Również wszystkie nowe przyrosty na żywopłotach, na borówkach, ale to jest no, nasza wina, dlatego, bo po prostu nie mamy płotu, więc ja myślę, że niestety, jeżeli pani ma okazję albo szansę, no to na tego dzika to jedyne, co to płot. Nie wyobrażam sobie, jak można go odstraszyć.
Tu mamy chyba bardzo dobry przepis, znaczy do sprawdzenia. Kosztuje niewiele, a być może działa. Teraz na czasie ekologicznym sposobem na kleszcze jest czystek. Zaparzyć czystka i spryskać całe ciało. Ktoś
możliwe, możliwe, czystek, no proszę.
Ja proponuję spróbować.
Czystek w ogóle jest zdrowy, więc warto tego czystka, że tak powiem, wziąć pod mikroskop i zbadać, na co on jest, co on robi. Tylko, że chyba ważne jest z czystkiem, trzeba poczytać, ja mam troszkę sklerozę, jest taka fajna książka o kuchni naturalnej. Bodajże w TVN jest program, prowadzi to, ja tak nawet nie pamiętam imienia, chyba Magda jakaś. I ona fantastycznie, ja tak brzydko mówię, ale ja ją uwielbiam i bo ja mam jej książkę, bo kiedyś przeczytałam o niej w ogóle w tym magazynie jakimś takim o biojedzeniu i ona właśnie pisze dużo o czystku i właśnie ona poleca, żeby tego czystka nie kupować chyba właśnie zmielonego już, żeby sobie samemu mielić, nie wiem, ale z tym czystkiem to warto tą sprawę w ogóle zbadać, a ja nawet nie pamiętam, jak ta pani ma na nazwisko.
To nic trudnego, znaczy nic nie szkodzi, ale ważne, że możemy spróbować. Czystek, proszę spróbować.
Bardzo zdrowy jest ogólnie.
Ja też z przyjemnością spróbuję, być może rzeczywiście będę mógł spokojnie czytać książki i nie być podgryzanym przez kleszcze. Tutaj się schował SMS, który wydawał mi się ważny, bowiem dotyczył tego, że pewne rośliny wzeszły naszej słuchaczce i rosną, a inne nie rosną, a przecież gleba ta sama, więc o... Witam Państwa. Pani Kasiu, nie wschodzi mi pietruszka ani pasternak. Jaki może być powód? Pozostałe warzywka, marchew, sałata rosną sobie jak trzeba. Pozdrawiam się, Pani Ula.
Pani Ulo, czemu może nie wschodzi? Po pierwsze, może po prostu to dłużej zajmować, żeby wzeszło. Po drugie, może być za gorąco albo za zimno. Nie wiem, kiedy pani wysiała ten pasternak, ale powiem szczerze, że w ogóle my wysiewamy pietruszkę i pasternak w taki bardzo specyficzny sposób. Po tym, jak zrobimy linię na glebie, powiedzmy na jakiejś tam grządce, wyznaczymy tam tą linię, gdzie będzie sobie rósł pasternak, to i potem zrobimy taką dziurkę małą łopatką, delikatną, taki rowek, to my do tego potem wlewamy wodę z czajnika, gotującą się wodę z czajnika, bardzo gorącą, dlatego, bo te nasiona bardzo lubią w cieple kiełkować. I jeżeli one będą długo leżały w zimnym, to one mogą zgnić i mogą w ogóle nie wykiełkować. Też jest pytanie, jak głęboko pani posiała, bo bardzo często siejemy nasiona za głęboko.
Znam ten ból, to znaczy wielokrotnie mi się to zdarzało, dziwiłem się, dlaczego mi nie wzeszło, a potem się okazało, że tam, gdzie na przykład coś rozgrzebało, jakiś tak. Zwierzak, to tam
tak,
wyrosło.
One mogą wyjść. Ja myślę, że skoro pani mówi, że na przykład marchewka i inne warzywa pani tam wzeszły, to raczej nie wydaje mi się, że problemem jest na przykład to, że po posianiu przyszedł mocny deszcz i na przykład to przyklepał tą glebę i teraz te rośliny nie mogą, te kiełki nie mogą, że tak powiem, się wydobyć z tej gleby. Nie wydaje mi się, że nie jest to problemem, ale akurat u nas jest to problem, więc my troszeczkę po wysiewaniu, czy przed wysiewaniem dodajemy troszkę ziemi, podłoża nawet
ciekawe,
ze sklepu.
Psa by zadziałało, bo leśniczy do nas napisał, tak się podpisał nasz słuchacz. Witam, na kleszcze polecam koraliki, bransoletki itp. z nieszlifowanego bursztynu.
Cudowny pomysł, panie leśniczy, pozdrawiam.
A tu pan Adam pisze, na kleszcze zastosowanie ma nieszlifowany bursztyn, pani Kępka od psów podawała. To ja nie słyszałem akurat pani Agnieszki, jak to podawała.
Super.
Ale to jest genialny pomysł, wydaje mi się. Bursztyn to jest w ogóle potęga.
Tak jest. Bursztyn to jest niesamowita rzecz. Ja polecam wszystkim, szczególnie mieszkamy tutaj, prawda, na Pomorzu. Ja akurat tak patrzę, mam bransoletkę, nie mam, ale mam w domu bardzo dużo bransoletek z bursztynem.
Jakieś kopałem jako dziecko.
Można znaleźć również, oczywiście, ale właśnie pan mówi, że jest
tak.
No właśnie.
Musi być ten naturalny
bursztyn. Taką bransoletkę coraz trudniej jest znaleźć, prawda?
A
może być tylko
można
na przykład jeden
kawałek
taki duży, nieoszlifowany? Czy musi być cała bransoletka?
Myślę, że cała, żeby taką barierę stworzyć, taki tutaj,
no, ale,
tam nie kleszczu
na drugą rękę?
To druga bransoletka. Na szyję, na szyjnik.
Musimy o pani Agnieszki się zapytać dokładnie o techniczne
Na kostki u nóg także jak
i na szyję.
Obywatelka
i
z Afryki.
Na głowę.
No, koronę. No, na wszystko. Bursztyn to jest to.
Bursztyn
polecamy.
To jest to i tak, panie Tomaszu,
na tarczyce też niektórzy mówią, że bursztyn. Kiedyś się mówiło, że...
Również dzieciom
takie...
malutkim, które ząbkują, żeby im było łatwiej w życiu, ale ogólnie prawda jest
ale
taka...
Ale nie do buzi ten bursztyn.
Nie, prawda. Tutaj powiesić na szyi. Prawda jest taka, że podczas zarazy w Gdańsku palono w domach bursztyn jako taki zapaszek, tak? To się nazywa, nie wiem, po angielsku nazywa incense. Co się pali w kościele?
Kadzidło.
Takie kadzidło, o. Robiono z bursztynu. I właśnie to bardzo pomogło i u nas nie było tak naprawdę problemów z zarazą. Tak czytałam w jakiejś książce o historii Gdańska. Także naprawdę ten bursztyn ma niesamowite właściwości. Korzystajmy z niego, skoro mieszkamy na Pomorzu.
A może ktoś z Państwa ma na przykład kiedyś zrobioną naleweczkę bursztynową? Się można też posmarować.
No właśnie,
działa.
A ja mam całą taką malutką buteleczkę ze spirytusem z bursztynem.
A nie, to ja mam kit przy... I tym się proszę nie smarować, bo zostawia plamy straszne na ciele, kiedyś pamiętam.
Ale co zostawia plamy?
Nawet w kaskitu pszczelego.
Pszczelnie.
Bardzo... Pani Stenia pisze, w tym roku pomidory posadziłam. Pomidory w pojemnikach. Dodałam dużo obornika bydlęcego, granulowanego i pomidory są cudowne. Owoce już jak piłka ping-pongowa.
Na pewno będą super. No to życzę powodzenia i życzę poszukania jakichś przepisów, bo na pewno będzie taki plon, że będziemy trzeba to zamknąć połowę tego w słoikach. Ale to jest cudowne, bo na przykład my mieliśmy dużo sosów, z których potem mogliśmy robić nie tylko sosy, na przykład do pizzy czy do spaghetti, ale również zupy po rozcieńczeniu, prawda? Albo można zrobić ratatouille, no dużo różnych fajnych rzeczy z pomidorów. Pomidory są super uniwersalne.
Pani Maria pisze, witam. Po ilu dniach gnojuszka z kurzaka będzie dobra do rozcieńczenia?
Jeżeli beczka z gnojówką stoi na miejscu nasłonecznionym, szczególnie, że jest tak bardzo ciepło, ja myślę, że nawet po 4 dniach. Proszę otworzyć, wsadzić nosa, zamieszać, powąchać, ale przede wszystkim zobaczyć, jaki ma kolor. Ona musi być taki mieć kolor jak kawa, tak bardzo ciemny. I wtedy rozcieńczamy na pewno 1:10, tak? Taką gnojóweczkę. Ale tak tydzień to już jest na pewno gotowe.
Pani Małgorzata potwierdza działanie bursztynu. W zeszłym sezonie wypróbowaliśmy obie z Joną, to jest imię psa. Bursztyny nieoszlifowane oczywiście, plus spryskanie suni co miesiąc, ale ochrony przed kleszczami nigdy za dużo. Wiem, co mówię, moja pierwsza dobermanka odeszła po jednym kleszczu. Oczywiście Jona wzbudzała sensację, ale kleszczy nie było. Mnie również kleszczą i ja ją pozdrawiam, stała słuchaczka super audycji Małgorzata.
A dziękuję, pozdrawiam Pani Małgosiu, a takie coś można kupić specjalnie. No to gdzie się kupuje takie z takiego nie o ten? To są takie coś takie najtańsze, które można kupić na każdym stoisku z bursztynem?
Tak.
Taki najtańszy, na takiej gumce,
prosto
tak?
Z Kaliningradu.
Prosto z Kaliningradu, ale wydaje mi się, że on jest taki lekki, czy on nie jest plastik, to...
Ja polecam, żeby kiedy pani Katarzyna wybierze się na przejażdżkę...
Do Kaliningradu?
Nie, na Żuławy, żuławską koleją dojazdową, wąskotorówką, a będę miał dla państwa zaproszenie po godzinie 12, żeby wybrać taki czas, kiedy będzie sztorm. I wtedy przyjść dzień po sztormie na plażę, na przykład w Mikoszewie, przedrzeć się przez tłum miejscowych i zbierać sobie tego bursztynu. I będzie pełno nieoszlifowanego.
No i potem tylko dziurkę i zaraz sobie można zrobić.
Pani Ania apeluje. Dzień dobry, ratunku, młode liście pomidorów są zwinięte do środka, nie otwierają się.
Ale to czy ma jakąś plamy, bo myśmy na naszych pomidorach odkryli już plamki różne. No nie wiadomo, to pogoda jest bardzo dziwna, więc na wszelki wypadek, żeśmy się tych pomidorów pozbyli. Jeżeli są zwinięte, to niekoniecznie jest żadna zaraza.
Może mało piją.
Proszę tam zobaczyć, co tam w środku jest. To może być szkodnik, przez który one są zwinięte, bo czasami na przykład jak mszyca nawet ugryzie rozwijający się liść, to on potem się tak nie potrafi rozwinąć. Nie wydaje mi się, że to jest jakaś choroba grzybowa. Proszę tam, że tak powiem, odwinąć i zobaczyć, czy on tak się skręca, bo tak urośnie dziwnie, czy tam w środku może jest jakiś
przez
szkodnik.
Lupę, bo te mszyce potrafią być takie, że czas człowiek patrzy.
Myślę, że
czasami.
Jak się ma okulary, bo ja na przykład nie mam, to się zobaczy. Bo ja nie mam czasu kupić okularów i nic nie widzę.
No i gdzie ta lemoniada? Pozdrawiam ciepło serdecznie, pan Leon. Następny przypominam o syropie. No wszyscy pytają o tę lemoniadę.
Jest syrop z kwiatów czarnego bzu. 24 kwiaty czarnego bzu. 2 cytryny umyte i pokrojone w plasterki. Ja apeluję, żeby to były cytryny eko.
Szkoda, że pani wcześniej nie mówiła, bo teraz podrożały strasznie cytryny.
A co nie podrożało? Musimy wszyscy po prostu sobie teraz podnieść wypłaty i wszystko będzie dobrze. Dalej. 4 pomarańcze, również eko, dlatego, bo potem to będzie siedziało z tą skórką, bo nie odbieramy skórki, bo to nie będzie miało takiego aromatu. 4 pomarańcze umyte i pokrojone w plastry, 50 gram kwasku cytrynowego, kilogram cukru i 1,5 litra przygotowanej wody. Z tym, że tak, Te wszystkie składniki, oprócz kwiatów czarnego bzu, szczerze mówiąc, właściwie, żeby było najłatwiej, to się rozpuszcza najpierw cukier z wodą, więc ta woda musi być gorąca, więc to w odpowiedzi na pytanie, które mieliśmy wcześniej w programie. Woda i cukier. Cukier rozpuszczamy w ciepłej, gorącej wodzie. Tą wodę można schłodzić, jak najbardziej. Bo jeżeli, no wiadomo, że wszyscy wiemy, że gorąca woda, im bardziej gorąca, tym zabija więcej wartościowych składników tych właśnie kwiatów czarnego bzu, które będziemy do tego dodawać. Także można pomieszać tą wodę z cukrem. Woda się rozpuści, potem ochłodzi się, na przykład w dużej misce i do tego wkładamy kwasek cytrynowy, cytryny, pomarańcze i te kwiaty czarnego bzu. I to wszystko robimy tak, wiecie, tak jak pranie w umywalce, żeby to wszystko pod tą wodę weszło, tak? Żeby wszystko było przykryte tym syropem. To przykrywamy ręcznikiem kuchennym i odkładamy na 48 godzin, czyli na 2 dni, na 2 doby. I podczas tych 48 godzin oczywiście możemy do tego przyjść, troszkę tam pomieszać, zamieszać, zobaczyć, co się dzieje. I po 48 godzinach odcedzamy. I teraz tak, ja w związku z tym, że jestem pazerna bardzo na ten syrop, to przy odcedzaniu wyciskam to wszystko, tak? Wyciskam ten syrop i w związku z tym on potem jest mętny. Ale gdybyśmy tego nie wyciskali, to on oczywiście byłby klarowny. Także to, jak państwo wolicie, on przez mętność nie traci w ogóle na smaku, więc można to w ten sposób zrobić. I potem takie coś należy niestety, ale zamrozić albo wypić natychmiast, bo inaczej zrobi nam się z tego napój alkoholowy. Albo zagotować, pasteryzować i do słoiczków, ale wtedy on zmieni kolor. I troszeczkę ma taki nie aż taki przyjemny smak.
I życzymy smacznego, niestety musimy kończyć, a można zawsze porozmawiać z syropem, tak jak pewna pani rozmawiała z kwiatem. Rośnij, kwiecie, wysoko, jak pan leży głęboko. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień.
Do usłyszenia.